dr Szymon Kardaś, politolog, który specjalizuje się w polityce zagranicznej Rosji, a także europejskim prawie gospodarczym, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za czas dla słuchaczy Radia Wnet i przechodzimy już do pierwszego tematu. Kraje Unii Europejskiej mają ponownie podjąć dziś próbę uzgodnienia nowych sankcji wobec Rosji. Pan powiedział w jednym z wywiadów, że Unia Europejska łagodzi wręcz te sankcje wymierzone właśnie w Rosję. Mógłby pan trochę rozwinąć swoją wypowiedź? Jak faktycznie dzisiaj możemy ocenić właśnie postawę Zachodu? No tutaj oczywiście mowa o Unii Europejskiej, a także skuteczność jej działań wymierzonych w Rosję.
Zakładam, że nawiązuje pani do mojej oceny tak zwanego pułapu cenowego, który został przyjęty w ubiegłym tygodniu. I rzeczywiście to jest pewien wyraz łagodzenia restrykcji, dlatego że ten price cap, czyli właśnie pułap cenowy, on został przyjęty jako niejako uzupełnienie innego środka, który Unia wprowadziła w czerwcu tego roku ze skutkiem od 5 grudnia. Czyli embargo na import ropy surowej sprowadzanej do Unii Europejskiej drogą morską. I teraz dlaczego tam nastąpiło pewne złagodzenie? Dlatego, że w szóstym pakiecie sankcji Unia jednocześnie wprowadziła zakaz świadczenia przez firmy unijne usług transportowych, ubezpieczeniowych, finansowych, technicznych związanych z eksportem ropy na inne rynki. A decyzja o pułapie cenowym sprawia, że jeżeli Rosja będzie sprzedawać tę ropę po cenie 60 albo mniej niż 60 dolarów za baryłkę, to wtedy te ograniczenia dotyczące możliwości świadczenia usług właśnie transportowych, ubezpieczeniowych i innych przez unijne firmy w związku z eksportem rosyjskiej ropy na rynki zagraniczne, że ten zakaz nie będzie obowiązywał, więc w związku z tym w tym zakresie to było ograniczenie, znaczy jakby złagodzenie. Natomiast generalnie Unia przyjęła już 8 pakietów sankcji, 9 jest w drodze i to wszystko oczywiście, znaczy każdy z tych pakietów, jakąś cegiełkę do utrudniania życia Rosji i do komplikowania sytuacji rosyjskiej gospodarki dokłada.
To teraz przejdźmy na moment do może jeszcze nie sytuacji humanitarnej, ale zacznijmy od takiej, można powiedzieć, zmiany strategii, którą możemy obserwować w ostatnich tygodniach, czyli atakowanie infrastruktury energetycznej Ukrainy. Cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy być może widmo kolejnej fali też uchodźców, no tych osób, które będą po prostu musiały opuścić swoje domy, bo przecież już teraz temperatury często powyżej, poniżej zera na Ukrainie. I pytanie w tym kontekście, czy jak pan ocenia, na ile Ukraina jest w stanie reperować te zniszczenia, które następują i tak naprawdę, czy w ogóle będzie w stanie jakoś przynajmniej częściowo odbudować tą swoją gospodarkę, ale mówię w kontekście właśnie ataków na te obiekty związane z elektrycznością, bo to jest chyba teraz kluczowe, aby przetrwać zimę.
Tak, to prawda. To jest rzeczywiście jeden z kluczowych jakby segmentów funkcjonowania państwa. I my musimy sobie zdawać sprawę, że Rosjanie tak naprawdę zaczęli atakować tą infrastrukturę energetyczną jeszcze wiosną, czyli kiedy się okazało, że ta operacja pokonania Ukrainy w 3 dni nie wypaliła, to Rosjanie przeszli do ostrzejszych środków, między innymi właśnie uderzania w infrastrukturę cywilną, też energetyczną, magazyny paliw. Ale oczywiście ta fala uderzeń, z którą spotykamy się od jesieni tego roku, jest bezprecedensowa, znaczy bezprecedensowa z tym, co było wcześniej. I tak naprawdę według różnych ocen te uszkodzenia ukraińskiej infrastruktury energetycznej, mam na myśli elektrownie, elektrociepłownie i sieci przesyłowe, są szacowane między 35, a niektórzy nawet twierdzą, że to jest prawie 50% tej infrastruktury, która na Ukrainie energetycznej, która na Ukrainie istnieje. W związku z tym skala jest naprawdę bardzo poważna. Część tych obiektów można naprawiać w takim krótkim horyzoncie czasowym, ale część uszkodzeń wymaga dłuższego czasu reparacji, to znaczy liczonego nie w dniach czy tygodniach, ale nawet miesiącach. I to, co dodatkowo utrudnia całą sytuację, to to, że oczywiście co innego, gdy dochodzi do zniszczenia i następnie jakiś kraj ma, nie wiem, wiele miesięcy spokoju, kiedy może tę infrastrukturę odbudowywać i szukać ewentualnie też środków na to, a co innego, kiedy mamy do czynienia jakby z trwającą wojną, czyli to, że do pewnych uszkodzeń już doszło, bardzo bardzo poważnej skali, trzeba połączyć z tym, że Rosjanie ze swojej strategii nie rezygnują. To znaczy ja się spodziewam, że jeszcze w grudniu i w styczniu te kolejne ataki na infrastrukturę energetyczną ze strony rosyjskiej będą postępować. No a to oczywiście będzie tylko potęgowało problemy ukraińskiego sektora energetycznego. I faktycznie, kiedy słucha się wypowiedzi przedstawicieli też lokalnych władz, wybranych ośrodków ukraińskich, sygnalizujących no, poważne problemy, takie humanitarne, które mogą się z tym wiązać, no to rzeczywiście skala problemu jest poważna, a może być jeszcze poważniejsza, bo Rosjanie na pewno nie powiedzieli ostatniego słowa w tej sprawie.
No właśnie, panie doktorze, bo wspomniał pan o tym, że w tej strategii rosyjskiej wkalkulowane są kolejne ataki i kolejne niszczenia infrastruktury energetycznej, ale to też jakbyśmy mogli spróbować trochę szerzej opisać cele, jakie obecnie Kreml sobie postawił na Ukrainie. No bo wcześniej myśleliśmy, że chodzi o pewne, nie wiem, przejęcie politycznej kontroli, o zagarnięcie części, prawda, części terytorium Ukrainy, a dzisiaj co? Zniszczenie całego narodu? Głód czy śmierć? Być może wielka klęska humanitarna?
Moim zdaniem cele strategiczne Federacji Rosyjskiej, przynajmniej tej, która jest rządzona przez aktualną elitę, one nie ulegają zmianie. To znaczy ten cel polegający na podporządkowaniu sobie politycznym Ukrainy, a być może też w jakiejś mierze zagarnięcie części ukraińskich terytoriów, co zresztą obserwujemy w kontekście tych dwóch tak zwanych republik lądowych na Donbasie, czy obwodu zaporowskiego, czy chersońskiego, gdzie Rosjanie przeprowadzili tak zwane referenda i próbowali te tereny anektować, co się średnio udaje w przypadku szczególnie tych obwodów południowych, bo tam no, nie kontrolują nawet stolic tych obwodów, w związku z tym trudno jest mówić o jakichś takich sukcesach w zakresie efektywnej kontroli. Więc ja mam wrażenie, że cele strategiczne się nie zmieniają, natomiast w momencie, kiedy okazało się, że trudno będzie zrealizować ten plan maksimum i to w takim no, optymalnym dla Rosjan wariancie, to Rosja, nie rezygnując ze strategicznych celów, przeszła do jakby innego typu działań. To znaczy, skoro nie może Ukrainy szybko podbić, no to spróbuje ją zniszczyć. Zniszczyć się, jeśli idzie o infrastrukturę i energetyczną, ale nie tylko, bo wiemy, że przecież te uderzenia dotykają nie tylko infrastruktury energetycznej, ale to są też ataki po prostu na obiekty cywilne, inne, które i co się wiąże oczywiście za każdym razem z ofiarami wśród ludności cywilnej ukraińskiej. To jest rzeczywiście chęć wygenerowania gigantycznej katastrofy humanitarnej. No bo jak będzie brakowało elektryczności, będzie brakowało ciepła, pewnie też będzie brakowało innych produktów, które są niezwykle potrzebne do przetrwania, szczególnie tak trudnego okresu, jakim jest sezon grzewczy. W związku z tym to jest w tej chwili działanie obliczone na wyniszczenie, ale mam wrażenie, że z taką gdzieś z tyłu opcją, że no w którymś momencie trzeba będzie usiąść z Rosją do stołu i się porozumieć też politycznie i odpowiedzieć na te postulaty, które Rosja wysunęła w grudniu ubiegłego roku i z których, ja mam takie wrażenie, nie zamierza się wycofać. I te działania, które są w tej chwili na Ukrainie prowadzone, one nie wskazują na to, że Rosjanie rezygnują ze swoich kluczowych celów. Zresztą jak sięgniemy do wypowiedzi kluczowych rosyjskich polityków, od prezydenta Putina przez Dmitrija Miedwiediewa, rzecznika Putina Pieskowa, oni wszyscy mówią, że tak zwana specjalna operacja wojskowa jest kontynuowana, będzie kontynuowana, dopóki nie zostaną osiągnięte cele. A jeśli dobrze pamiętamy, jak te cele zostały zdeklarowane na początku, no to mam wrażenie, że w tym zakresie niestety po stronie rosyjskiej niewiele się zmienia, jeśli idzie o cele, natomiast no, działania są podyktowane tym, że no, średnio im idzie na polu walki, wtedy kiedy muszą bić się z ukraińskim wojskiem, no więc sięgają po takie środki, które mają rzucić Ukrainę na kolana w inny sposób.
Czyli niestety, tak podsumowując w kilku zdaniach, no to taki bardzo ciemny scenariusz jawi się przed nami, bo na ten moment, jak słyszymy, to wcale tak szybko jakichś negocjacji czy zakończenia tej wojny na polu politycznym czy dyplomatycznym ciężko się spodziewać, a z drugiej strony też widzimy, że ani jedna, ani druga strona niestety nie ustępuje i taka jest też ta narracja ze strony ukraińskiej, która do nas płynie. Moglibyśmy jeszcze pewnie bardzo długo rozmawiać, ale spoglądam na zegarek. Mamy 8:59, to oznacza, że za moment wiadomości w Radiu Wnet. W takim razie ja bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. Dr Szymon Kardaś, politolog, ekspert specjalizujący się w polityce rosyjskiej, a także w Europejskim Prawie Gospodarczym, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.